Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maria księdza profesora Pawła Bortkiewicza, Chrystusowca.
Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
Księże profesorze, wczoraj zakończyła się podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka do Irlandii, której głównym celem było spotkanie rodzin, 9. już światowe spotkanie rodzin. 2 dni Ojca Świętego Franciszka z rodzinami w kraju, dla którego jeszcze nie tak dawno temu rodzina była fundamentem, a dziś rodzina jest, jak powiedział, witając papieża Franciszka, premier Irlandii, rodzina jest nie tylko związkiem mężczyzny i kobiety, tak mówił. Irlandia się zmieniła, Irlandia jest zupełnie innym krajem niż wcześniej i nie tylko taki stereotyp może być utrzymywany, wielokrotnie to się pojawiało. O takie kilka słów refleksji na początku księdza profesora chciałbym poprosić w kontekście całej wizyty papieża w Irlandii.
Faktycznie centrum tej wizyty było spotkanie papieża z rodzinami i myślę, że kiedy spoglądamy właśnie na te kluczowe wydarzenia, a więc na msze święte papieskie, homilie wygłoszone do rodzin, a także właśnie na ten nieodłączny od tej wizyty kontekst, o którym ojciec redaktor wspomina, to myślę, że tutaj nasuwa się jedna dość prosta myśl, mówiąca o przymierzu rodzin i Kościoła. Powiedziałbym to w ten sposób, że właśnie kazus Irlandii pokazuje, że nie można mówić o istnieniu rodziny bez Kościoła, a Kościół jednocześnie musi być świadom tego, że patrząc od strony ludzkiej, jego przyszłość jest związana z rodziną. Nie ma więc rodziny bez Kościoła, tak naprawdę. I nie ma też Kościoła bez żywej obecności rodziny w tym Kościele. To jest dla mnie takie kluczowe przesłanie. Wspomniał ojciec tutaj o przemówieniu pana premiera, który notabene, jak informują niektóre media, w tym Kaj między innymi, jest sam z przekonania homoseksualistą. Premier mówi o pewnych przemianach, które dotknęły Irlandię. Oczywiście te przemiany rzeczywiście są w przypadku Irlandii niezwykle bolesne, niezwykle dramatyczne. Kiedy spojrzymy na Irlandię sprzed jeszcze 30-40 lat i spoglądamy na nią dzisiaj, widzimy, że z kraju, który był bastionem katolicyzmu i zarazem bastionem zdrowej moralności, stał się krajem bardzo, bardzo rozchwianym. Ten proces rozchwiania przebiegł właśnie poprzez oderwanie czy też zniszczenie tej więzi, tego przymierza, jaka istnieje między rodziną a Kościołem. I oczywiście, że można ten stan rzeczy stwierdzić, można po prostu potwierdzić faktyczność tego stanu rzeczy. Ale myślę, że człowieka zdrowo myślącego, który spogląda na ten stan faktyczny w Irlandii, ten stan po prostu niepokoi i dlatego sądzę, że należy odczytać przesłanie papieża Franciszka, jego obecność, jego słowa, jako przede wszystkim słowa inspirujące do tego, aby przywrócić tę więź małżeństwa i rodziny z Kościołem, Kościoła z małżeństwem i rodziną.
Księże profesorze, takie pytanie też trochę szersze. Co się stało takiego w Irlandii, że z kraju bardzo, bardzo katolickiego, podawanego jako przykład, dzisiaj ta Irlandia jest krajem, który otwiera się na właśnie związki jednopłciowe, otwiera się na bardzo szeroki dostęp do aborcji. To tylko 2 przykłady, ale tych przykładów jest dużo, dużo więcej, że chce być taką postępową Irlandią. Irlandią, która tak jak papieża próbowała pouczać ustami premiera czy ustami minister do spraw dzieci i młodzieży, tak chciałaby pewnie pouczać Europę i świat.
To jest faktycznie pytanie bardzo intrygujące i obawiam się, że ja nie jestem władny tutaj, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale chciałbym zwrócić uwagę na 2 rzeczy. Z jednej strony dość powszechnie w komentarzach i w różnych opiniach mówi się o tym, że ten kryzys Kościoła w Irlandii dokonał się za sprawą ludzi samego Kościoła. Wiemy tutaj, oczywiście pojawia się słynny kazus nadużyć seksualnych, wykorzystywań dzieci nieletnich przez księży, przez ludzi Kościoła. Zresztą grzech pedofilii, za który zarówno papież Benedykt XVI, jak i teraz papież Franciszek bardzo solennie i szczerze przepraszał, kajał się i przyznawał, że jest to zjawisko absolutnie karygodne, absolutnie nie do wytłumaczenia. Na pewno ten fakt bardzo boleśnie zachwiał zaufaniem do Kościoła. To jest fakt. Z drugiej strony wiemy także, że zjawisko pedofilii jest dzisiaj zjawiskiem, jest pewnym czynnikiem stanowiącym oręż w walce z Kościołem. Ja chcę być naprawdę tutaj dobrze rozumiany. Choćby był jeden przypadek pedofilii w Kościele, to jest on karygodny i godny napiętnowania. Ale z drugiej strony przypomnijmy, czy zwróćmy uwagę na to, że właśnie te przypadki pedofilii są faktycznie traktowane jako narzędzie do zohydzenia Kościoła, do uczynienia z Kościoła instytucji niewiarygodnej. A jak faktycznie sytuacja się przedstawia? Nie jestem w stanie tutaj podać jakiejś statystyki irlandzkiej, ale niedawno przypomniano w kilku miejscach badania przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych, gdzie w określonym przedziale czasu kilkudziesięciu lat na 109 tysięcy bodajże kapłanów pracujących wówczas w Stanach Zjednoczonych oskarżono około 4 tysięcy, przeszło 4 tysiące spośród tych księży o nadużycia pedofilskie. Ostatecznie prawomocnymi wyrokami skazano około 100 osób, a więc mamy pewną skalę zjawiska. 109 tysięcy kapłanów pracujących ofiarnie, uczciwie, 4 tysiące z nich zostaje oskarżonych, ale ostatecznie mamy tutaj do czynienia ze zjawiskami, które zostają potwierdzone, uznane, sprawdzone w stosunku do około 100 osób. To jest pewna skala zjawiska. Raz jeszcze podkreślam, wracam do tego jak do refrenu. Te 100 przypadków w Stanach Zjednoczonych czy ileś przypadków w Irlandii to są przypadki bezwzględnie karygodne, budzące wstyd, budzące poczucie winy i stanowiące podstawę do poważnego rachunku sumienia. Ale nie można tych przypadków przecież traktować jako zjawiska służącego całemu Kościołowi. Tym bardziej, że przypadki pedofilii, przypadki homoseksualizmu, znowu wiem, że tutaj wypowiadam zdania bardzo kontrowersyjne, ale wypowiadam je z pełną świadomością i pełnym przekonaniem, mają pewien wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest przekształcenie miłości osobowej na miłość użycia, na amor concupiscencję, na taką miłość, w której naczelnym motywem staje się zaspokojenie własnej przyjemności. Kto jest przedmiotem tej przyjemności? Czy to jest partner tej samej płci, czy to jest dziecko, czy to jest partner transseksualny, czy to jest inny jeszcze przedmiot tego pożądania, staje się tutaj sprawą w gruncie rzeczy drugorzędną. Mechanizm jest ten sam. Zostaje zamieniona miłość osobowa, miłość, która jest miłością dobrej woli, życzliwości, amor benevolentiae, zostaje zastąpiona na użycie przyjemności seksualnej. I powiedziałbym w ten sposób, że nie uleczy się Kościoła w Irlandii, nie uleczy się społeczeństwa irlandzkiego, akcentując tylko i wyłącznie grzech pedofilii i przepraszając za ten grzech, jeżeli jednocześnie nie podejmie się całościowej walki o przywrócenie autentycznego kształtu miłości ludzkiej, przywrócenie autentycznego kształtu miłości osobowej, takiej miłości, która nie godzi się na użycie drugiego człowieka, bo człowiek jest taką wartością, jak przypominał Karol Wojtyła, z którą nie godzi się użycie pod żadnym wyjątkiem, pod żadnym pozorem. Człowiek jest taką, osoba ludzka jest taką wartością, której przysługuje wyłącznie miłość. Miłość to jest afirmacją tej osoby ludzkiej. I myślę, że właśnie kiedy spoglądamy na kazus Irlandii, to na pewno trzeba spoglądać na przyczyny tego kryzysu, ale jednocześnie trzeba dostrzec te przyczyny nie tylko poprzez pryzmat, powiedziałbym, patologii seksualnej sprowadzonej do jednej postaci, ale trzeba postrzec ten przykład jako ilustrację zjawiska ogólnokulturowego związanego z rewolucją kulturową, z rewolucją seksualną, której 50. rocznicę w tym roku dokładnie obchodzimy. Jeżeli szukamy środków zaradczych na przezwyciężenie tego kryzysu, to powiedziałbym właśnie najkrócej w ten sposób. Wróćmy do piękna, autentycznej miłości ludzkiej, wyrażonej zarówno w czystości życia kapłańskiego i zakonnego, wyrażonej w miłości oblubieńczej małżonku, wyrażonej w czystości życia narzeczeńskiego, wyrażonej w każdej sferze ludzkiego życia, w której miłość stanowi naczelną wartość. To właśnie ta miłość będzie ocalała zarówno kształt małżeństwa, kształt rodziny, to właśnie ta miłość zabezpieczy także życie osób poczętych, a nie narodzonych, to ta miłość będzie kształtowała także całość życia społecznego i kościelnego.
Księże profesorze, i jeszcze jedno pytanie na koniec, też trochę statystyki. Rok 1990, Polacy zawierają 230 tysięcy małżeństw sakramentalnych, rok 2016 136 tysięcy, więc o 100 tysięcy ta liczba spada. Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, ksiądz Wojciech Sadoń, mówi, że między innymi za ten spadek odpowiadają kwestie demograficzne, ale nie tylko. Wiemy, że tak realnie patrząc na przykłady parafii, no ta liczba związków takich nieformalnych wzrasta. I pytanie w związku z tym, co zrobić, żeby rodzina była rzeczywiście tym, czym ma być, żeby była z Bogiem i przed Bogiem zawierana i żeby była rzeczywiście i spełniała tę rolę, o której bardzo często też święty Jan Paweł II powtarzał, rolę bycia podstawową jednostką w społeczeństwie, ale też i takim domowym, pierwszym kościołem, który później rodzi kolejne kościoły, mam tu na myśli dzieci, wnuki i tak dalej.
Tak, istotnie. Święty Jan Paweł II przypominał nam, to są słowa fundamentalnie proste i fundamentalnie ważne. Przyszłość świata idzie przez rodzinę. My po prostu nie możemy snuć jakichkolwiek prognoz dotyczących czy państwa, czy narodu, czy społeczności międzynarodowej, czy kościoła, jeżeli nie będziemy akcentować wartości małżeństwa i rodziny. Na pewno te dane, które ojciec tutaj przytacza, są szalenie niepokojące, bo co one oznaczają? No one oznaczają po prostu z jednej strony jakiś brak odwagi młodych ludzi do zawierania trwałych związków małżeńskich. To jest po prostu anarchizacja życia społecznego, to jest rozpad tego życia społecznego. Dlatego, że te związki zawierane niejako na próbę, związki nieformalne czy związki cywilne, one są właśnie między innymi dlatego zawierane w taki, a nie w inny sposób, że one nie chcą wiązać się w sposób trwały, nie chcą wyrażać tej decyzji na zawsze, nie chcą być wierne w tych podjętych decyzjach. To jest pewien, powtarzam, brak odwagi i zarazem anarchizacja wolności ludzkiej. Ale z drugiej strony myślę, że trzeba właśnie podjąć tutaj, to jest te wyniki badań są wielkim apelem w stronę nas, ludzi Kościoła, w stronę całego Kościoła katolickiego, o podjęcie raz jeszcze na nowo wielkiego zrywu, wielkiego wysiłku na rzecz autentycznego duszpasterstwa rodzin. Duszpasterstwa rodzin, które powinno obejmować zarówno ludzi młodych, przygotowujących się do małżeństwa, ludzi żyjących w związkach małżeńskich i ludzi podległych też kryzysom w tych związkach małżeńskich. Tutaj na pewno to słowo papieża Franciszka, które stanowi słowo kluczowe, towarzyszenie, jest tutaj słowem niezwykle, niezwykle cennym, niezwykle istotnym. Trzeba to słowo potraktować z pełną powagą. Ale właśnie temu słowu towarzyszenie musi towarzyszyć, jak sądzę, to, co jest sprawą szczególnie charakterystyczną dla myśli świętego Jana Pawła II, mianowicie odsłanianie małżeństwa jako sakramentu. To może zabrzmi jakoś tak banalnie, przecież wszyscy w Kościele wiemy, że małżeństwo jest sakramentem, ale zauważmy, że dzisiaj w samym Kościele mówimy o małżeństwie jako pewnym ideale, mówimy o związkach małżeńskich, mówimy o instytucji małżeńskiej, a małżeństwo jest sakramentem, jest tajemnicą wielką, jest tajemnicą odsłaniającą poprzez blask miłości małżeńskiej to źródło miłości w relacji Chrystus-Kościół. To jest absolutnie coś pięknego, fascynującego i rzecz w tym, żebyśmy my, jako zwłaszcza duszpasterze, starali się przekonać ludzi młodych co do tego, że małżeństwo sakramentalne, sakrament małżeństwa kryje w sobie wielkie piękno, wielką treść i zarazem wielką skuteczną pomoc na lata małżeńskiego życia. To jest wielkie zadanie Kościoła i myślę, że musimy być właśnie świadomi tego, że w obliczu tego kryzysu, który obserwujemy w statystyce, w realiach życiowych, nie powinniśmy czuć jakiegoś zniechęcenia, ale wręcz przeciwnie, powinniśmy mieć to poczucie, że także i w tym zakresie misja Kościoła jakby na nowo się rozpoczyna.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, za rozmowę, za komentarz i pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie.
Z Panem Bogiem dziękuję, dziękujemy. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, wykładowca m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, był naszym gościem.